Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku przeniesiemy się na Węgry, gdzie premier Viktor Orbán podejmuje kolejne działania mające, według niego, obronić suwerenność Budapesztu. Moim gościem jest Dominik Hej, autor książki Węgry na nowo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na Węgrzech tworzony jest obecnie Urząd Ochrony Suwerenności. To wynik ustawy przyjętej w połowie grudnia, która ma ograniczyć wspieranie polityków i organizacji finansowanych z zagranicy. O co dokładnie w tej ustawie chodzi i jakie zadania ma mieć przed sobą ten Urząd Ochrony Suwerenności?
To jest urząd, którego uchwalenie zostało zaproponowane jesienią jeszcze ubiegłego roku. Jego podstawowym zadaniem to jest tak naprawdę uchwalenie nowego sposobu nadzoru czy kontroli organizacji pozarządowych po tym, jak okazało się, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że ustawa z 2017 roku, tak zwane Lex NGO, jest niezgodne z prawem. Tam wtedy wprowadzono taką kategorię organizacji finansowanej z zagranicy, która już wtedy miała ograniczyć możliwość przepływu finansów głównie z Zachodu. Tutaj nie jest żadnym zaskoczeniem, że chodzi między innymi o wszelkie podmioty związane z Soroszem, który na Węgrzech jest określany za głównego wroga. I ponieważ ta ustawa nie spełniała kryteriów unijnych, no to po chwilę później, czy parę lat później po wyroku, zdecydowano się o utworzeniu tego urzędu. Urząd jest o tyle interesujący, że jest on samodzielnym organem regulacyjnym, w związku z tym nie podlega niczemu. Taka kategoria została ujęta w ustawie zasadniczej Węgier, którą, żeby ten urząd wprowadzić, trzeba było zmienić po raz 12. To jest o tyle ciekawe, że po raz pierwszy ustawę Węgier nową, zasadniczą, uchwalono w 2011 roku i tylukrotnie już ją zmieniano. Ten urząd ma już swojego przewodniczącego, czy osobę, która będzie te prace nadzorowała. To jest Tomasz Lanci. To jest człowiek od zawsze wywodzący się z Fideszu, 40-parolatek, który ustawiał się w głównym szeregu jednych z największych propagandystów Fideszu. No i nawet już, chociaż formalnie jeszcze tego urzędu nie objął, bo obejmie go za nieco ponad 3 tygodnie. No ale już informuję, że najważniejszym wydarzeniem, które będzie kontrolowane przez urząd, będą wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory samorządowe, które mają ochronić węgierską suwerenność, a przede wszystkim uniemożliwić wpływ zagranicznych podmiotów na proces kształtowania opinii publicznej na Węgrzech.
W takim razie trzeba sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście te zagraniczne podmioty i organizacje mają duży wpływ na kształtowanie opinii społecznej na Węgrzech. Czy jest to po prostu taki dyżurny wróg, chłopiec do bicia, który właściwie pojawia się tak jak Soros przed każdymi wyborami?
To jest tak, że trudno jest w zasadzie jednoznacznie to ocenić, dlatego że każde prawo, państwo oczywiście ma prawo do tego, żeby kontrolować w jaki sposób i kto wpływa na opinię publiczną, kontrolować to w taki sposób, żeby te pieniądze były w jakiś sposób oznaczone, ale nie po to, żeby miały stygmatyzować poszczególne podmioty. Ja przypomnę, że przy okazji ustawy Lex NGO pierwszym i w zasadzie chyba jedynym podmiotem, który zarejestrował się jako organizacja finansowana z zagranicy, podobnie zresztą jak było to w Rosji, chociaż sami Węgrzy twierdzili, że wzorzec ten przekopiowali bezpośrednio z Izraela, to był Węgierski Czerwony Krzyż. I to była pierwsza organizacja, która bodaj pierwszego albo drugiego dnia taką deklarację złożyła. Jest tak, że i Helsińska Fundacja Praw Człowieka i przede wszystkim TAS, to jest jedna z takich organizacji, które zajmują się ochroną praw obywatelskich na Węgrzech, dostają zagraniczne granty, głównie ze Stanów Zjednoczonych. I ponieważ od lat jest prowadzona na Węgrzech narracja, zgodnie z którą z jednej strony Soros wpływa na proces kształtowania opinii publicznej na Węgrzech, ale z drugiej strony ma to robić bezpośrednio ambasador David Pressman, który objął w 2023 roku, jeśli dobrze pamiętam, urząd ambasadora Stanów Zjednoczonych na Węgrzech i też przerabiane jest jego nazwisko jako Prysz Ember, jako człowiek prasowiec, po to, żeby pokazać, że zbytnio angażuje się w tą debatę publiczną na Węgrzech. Zresztą jedna z pierwszych wypowiedzi nowo powołanego prezesa tego urzędu dotyczyła tego, że nikt wpływów amerykańskiej ambasady kontrolować nie będzie, no ale człowieka jako człowieka to być może już tak. dla mnie jakby jednym z ważniejszych wyróżników, szczególnie w czasie, w którym rozmawiamy, czyli na początku stycznia, jest to, że na Węgrzech trwa całkiem duża kampania udowadniania, że to, co się dzieje w Polsce, jest spowodowane przez Sorosza. Kiedy na Węgrzech obserwowano wynik wyborów polskich, pojawiły się bardzo szybko teksty w największym dzienniku prorządowym, czyli w Molior NMZ, podzielone na trzy części, żeby udowodnić, że to nie Polacy jako naród chcieli zmiany władzy, tylko wydarzyło się to ze względu na zagraniczne wpływy. Tam był wprost Soros, czyli wpływ na polskie media, w tym na świeżo zakupioną Rzeczpospolitą, a także Fundację Batorego. Z drugiej strony zaś było to tłumaczenie, że Komisja Europejska miała zbyt duży wpływ, szantażując KPO. W związku z tym to jest między innymi, akurat teraz to się nam kształtuje, żeby ten urząd miał szczególne kompetencje po to, żeby, mówimy z węgierskiej perspektywy, obronić węgierskie społeczeństwo przed takimi wpływami, które mogłyby, mówiąc wprost, doprowadzić do zmiany władzy na Węgrzech. Aczkolwiek z powodów systemowych, ordynacji, o której kiedyś rozmawialiśmy, to jest niemożliwe. No ale po to, żeby w dużym uproszczeniu, ale podburzyć społeczeństwo albo uznać, że władza na Węgrzech nie ma legitymacji, czego Fidesz boi się panicznie, no to już tak. Aczkolwiek ja bym tych wpływów zdecydowanie nie przeceniał, też z uwagi na fakt, że Fidesz ma tak dużą kontrolę nad mediami, że nawet te fundacje czy organizacje po prostu nawet nie mają gdzie publikować czy kreować swojej przestrzeni informacyjnej poza mediami społecznościowymi albo niedaleko docierającymi mediami opozycyjnymi. No ale to jest głównie jakby działanie z zakresu komunikowania politycznego, podniesione do rangi urzędu, no i też podmiotu, który ma tą legitymację Fideszowi dalej dawać.
Z tego, co mówisz, to wynika, że Viktor Orban i te media państwowe, reżimowe mają taką podobną narrację do narracji rosyjskiej, to znaczy, że właściwie żaden naród sam nie może postanowić, sam nie może zdecydować, tylko musi zostać zmanipulowany. Skąd twoim zdaniem to się bierze?
Obecnie głównie z powodu wielkich obaw związanych z utrzymaniem legitymacji władzy. To nie jest tak, że Fidesz powinien się czegoś bać, co zostałoby ujęte w sondażach badania opinii publicznej, ponieważ jego pozycja jest bez wątpienia wciąż najwyższa. Opozycja ponownie się kłóci, więc i jednego frontu nawet na wybory do Parlamentu Europejskiego nie będzie. Natomiast trzeba, i to jest podstawowe zadanie w ramach tej inżynierii społecznej i budowy tej nowej tożsamości, o której ja akurat zacząłem pisać w książce i tego opisu, który nastąpił po 2010 roku, to jest kontrola umysłów. To brzmi oczywiście z jednej strony trochę jak absurd, z drugiej strony coś, co jest niemożliwe, ale przez systematyczne i systemowe budowanie narracji, w której Węgrzy są zagrożeni przed wpływami z zewnątrz, tylko zachodnimi, o wschodnich nie ma ani słowa, mowa jest głównie właśnie o tym, że Węgrzy powinni czuć się zagrożeni, że Węgrzy są pod wpływem silnego nacisku z Zachodu, że nie chcą pomagać Ukrainie, że mają zerwać relacje z Rosją, których zerwać nie chcą. I faktem jest, że pod tym względem ta narracja węgierska i rosyjska w dużej mierze są ze sobą podobne i komplementarne, ale nawet pozbawianie przymiotu podmiotowości narodu, gdzie mówię akurat o przypadku polskim z węgierskiej perspektywy, i tłumaczenia, że to nie frekwencja, że to nie chęć zmiany władzy, tylko wyłącznie wpływ zewnętrzny doprowadził do tego, że mamy w Polsce nowy rząd, skutkował tym, że narracja obecnie na przykład wobec Polski na Węgrzech jest jednoznacznie negatywna. I to jest coś, co Węgrom trzeba wytłumaczyć, żeby nie próbowali myśleć o tym, żeby zmianę kiedyś władzy przeprowadzić, najwcześniej w 2026 roku, dlatego że to się kończy chaosem, problemami. No i tutaj akurat ładne obrazki z polskich mediów przewijają się w węgierskim dyskursie. Natomiast ponieważ większość elektoratu Fideszu to oczywiście nie jest Budapeszt, tylko wszystko wokół, bo jak rozmawialiśmy, że opozycja ma tak naprawdę jedną wyspę i to nie we wszystkich dzielnicach Budapesztu, natomiast cała reszta jest w zasadzie pod kontrolą Fideszu, no to w każdej najmniejszej miejscowości Każdy musi zrozumieć, że tylko Viktor Orban gwarantuje bezpieczeństwo w tym turbulentnym otoczeniu międzynarodowym. I jeżeli nie on, no to czeka nas katastrofa. To jest wielkie uproszczenie, ale to wszystko do tego się sprowadza.
To krótko i na marginesie. Czy Węgrzy w ogóle będą zainteresowani tym czerwcowym głosowaniem, wyborami do Parlamentu Europejskiego?
Będą, a to w bardzo prosty sposób. Dlaczego? Dlatego, że Fidesz zorganizował tego samego dnia wybory samorządowe, właśnie po to, żeby ludzie poszli do urn, no i żeby Fidesz zdecydowanie te wybory wygrał, dlatego że dotychczas zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego na Węgrzech było bardzo niskie, co pozwoliło w 2019 roku, chociaż Fidesz wygrał te wybory, no to jednocześnie partia Momentum uzyskała bardzo dobry wynik, trzeci, ale jednak bardzo dobry, jako pierwszy raz pojawiająca się. W związku z tym ta mobilizacja społeczna jest bardzo potrzebna po to, żeby Fidesz no, zdetronizował pozostałe ugrupowania.
Wracając do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od tej tak zwanej obrony suwerenności, czy to może wpłynąć jakoś na fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, bo w połowie grudnia Komisja Europejska oświadczyła, że tylko część z tych środków, te środki ogółem, to jest ponad 10 miliardów euro, zostanie odblokowana. Na ile w ogóle pozyskanie tych środków jest teraz krytyczne dla Budapesztu?
Jeżeli mowa jest o tym, czy te pieniądze są potrzebne, to jak najbardziej. Czy wpłynie bezpośrednio na wypłatę tych środków, wątpię, dlatego że te 10 miliardów euro zostało jakby odblokowane z uwagi na przeprowadzoną głęboką reformę sądownictwa, która została napisana, jak sami przedstawiciele Fideszu się chwalili, w porozumieniu z urzędnikami w Brukseli, co miało zagwarantować to, że zostanie ona przyjęta. No i tak to skutkowało, bo faktycznie została ona przyjęta. Natomiast jestem niemal pewien, że zostanie powzięte kolejne postępowanie przeciwnaruszeniowe właśnie w sprawie tego urzędu. Urzędu, który jest bardzo krytycznie oceniany na przykład przez Stany Zjednoczone, które mówiło o tym, że to jest kolejny z elementów budowania autorytaryzmu i wręcz dyktatury kontroli. Dlatego, że pamiętajmy, że za nieujawnienie wpływów zewnętrznych na proces wyborczy grozi więzienie i to jest zmiana, która nastąpiła w kodeksie karnym. Są też kary finansowe, więc tutaj jakby jest jasny przekaz, że jest to ograniczenie pluralizmu, a także taka narracja, że organizacje pozarządowe, które angażują się w proces wyborczy, powinny być traktowane jak partie polityczne. Więc to jest kolejne nowum, które się przy tej okazji pojawia. Stąd mam pewność, że instytucje europejskie na pewno będą się temu przyglądać, ale te pieniądze, które już popłynęły, czy zostaną zaraz wypłacone, myślę, że to wpływu mieć nie będzie, ale pamiętajmy, że pozostałe 20 miliardów euro wciąż pozostaje zawieszone i tak naprawdę z tym nie wiadomo, co się wydarzy.
Z drugiej strony po każdym zaostrzeniu mamy jakieś informacje o gotowości do kompromisu. Dzisiaj, czyli we wtorek, Politico napisało, że Viktor Orban jest właśnie coraz bardziej gotowy do porozumienia w sprawie pakietu pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy. Tam chodzi o 50 miliardów euro, które mają być przekazywane Kijowowi przez 4 lata, ale Budapeszt stawia tutaj warunek, co rok przyjmowano by kolejną transzę pomocy i byłyby kolejne dyskusje. Czy to jest tak zbudowane, ta konstrukcja, czy Viktor Orban tak buduje tę konstrukcję, żeby móc się co rok targować, a nie żeby raz wreszcie załatwić sprawę na 4 lata i właściwie później już no, trochę stracić wpływ na to, jakie decyzje podejmuje Bruksela?
To jest, myślę, że wielowymiarowe pytanie i można by było kilka wątków tutaj poruszyć, bo z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że po pierwsze, że deklaracja dotycząca możliwości porozumienia politycznego już była deklarowana przed ubiegłomiesięcznym szczytem w Brukseli, gdzie szef gabinetu Orbana powiedział, że jeśli pieniądze wszystkie zostaną dla Węgier odblokowane, to Węgry są gotowe do tego, żeby rozmawiać o pomocy finansowej dla Ukrainy, a jednocześnie członkostwie w Unii. Nie doszło do tego porozumienia politycznego, chociaż 10 miliardów euro zostało odblokowane. No ale moglibyśmy powiedzieć 10, to nie 30. Natomiast moglibyśmy też przyjąć, że to jest faktycznie po to, żeby nie tracić wpływów z uwagi na to, że komisarz do spraw budżetu już wiele tygodni temu powiedział o tym, że jest sposób pomocy Ukrainie z pominięciem węgierskiego, państwa węgierskiego i węgierskiego weta, który będzie miał skutkować tym, że będą to umowy pomiędzy poszczególnymi państwami a Ukrainą. Jednocześnie Orban mógłby narracyjnie, pytanie czy będzie chciał, ale wyprowadzić rzecz ciekawą, mianowicie to, że rozbicie tych 50 miliardów na 4 lata pozwoliłoby na przykład lepiej kontrolować te pieniądze przed korupcją. Dlatego, że mamy akurat teraz czas, w którym bardzo wiele się mówi o korupcji w Ukrainie. Nie jestem od tego specjalistą oczywiście. Natomiast to by się dość dobrze wpisywało w tę narrację, że jesteśmy tu od transparentności, od tego, żeby te środki zostały właściwie wydane. I mógłby też powiedzieć, że przecież ten wymóg walki z korupcją jest też jednym z najważniejszych elementów w negocjacjach związanych z przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej. Więc to znowu by się spięło. Ale pytanie, i od tego tak naprawdę uzależniałbym próbę odpowiedzi, dlaczego teraz jest pewna otwartość na dialog, która w zasadzie zawsze jest, ale ostatecznie premier najwyżej wyjdzie z głosowania, jak to zrobił miesiąc temu. Natomiast tak naprawdę od tej narracji, dlaczego jeszcze to jest warte do zwrócenia uwagi? Bo jutro, czyli 10 stycznia, kończą się narodowe konsultacje na Węgrzech, które w czterech pytaniach dotyczyły Ukrainy. I tam pytanie dotyczące pomocy właśnie 50 miliardach euro jest wskazane, że tak, dajmy Ukrainie pieniądze, chociaż nie dostaliśmy pieniędzy, które nam się należą, bo kategoria pieniędzy, które nam się należą, jest tu dominująca. Bądź nie dawajmy pieniędzy Ukrainie, to jest druga możliwość odpowiedzi na pytanie, póki nie dostaniemy pieniędzy, które są nam należne. I teraz, ponieważ pojawiła się plotka w grudniu, czy na przełomie listopada i grudnia, że węgierskie państwo może przygotowywać referendum, w którym zapyta Węgrów, prawdziwe referendum tym razem, nie konsultacje narodowe, które zostanie powiązane z wyborami i samorządowymi do Parlamentu Europejskiego, w którym być może pojawi się pytanie o to, czy Węgrzy są za tym, żeby wreszcie wypłacić należne Węgrom pieniądze i żeby tą kwestię miękko powiązać z Huexitem ewentualnym albo szantażem, no to znowu pojawiłaby się tutaj furtka, że tu nie chodzi o Ukrainę, tylko tak naprawdę o przygotowywanie kolejnej kampanii na Węgrzech, wymierzonej w Unię Europejską, no, której akurat przedmiotem, bo nie podmiotem, stałaby się jednak Ukraina.
My pewnie jeszcze o tym porozmawiamy w czerwcu, kiedy Węgry będą przewodniczyć pracami Unii Europejskiej, ale powiedzmy sobie już teraz tak trochę, jaka twoim zdaniem może być ta prezydencja Viktora Orbana, bo chyba takiego eurosceptyka nie było jeszcze, tak? Bo tu jeszcze jedną rzecz trzeba dodać, że przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił, że po kandydowaniu w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego on ustąpi ze stanowiska i właśnie wtedy przez kilka miesięcy pracami Rady Europejskiej może kierować Viktor Orban, a będą to czasy właśnie prezydencji w Unii Europejskiej Budapesztu.
To prawda, myślę, że to będzie, potem, co warte jest przypomnienia, prezydencję przejmie Polska, dokładnie jak w 2011 roku, nawet premierzy się nie zmienili, żartując. Natomiast myślę, że to będzie, przynajmniej tak jest deklaratywnie, prezydencja bardzo koncyliacyjna. I to jest o tyle ciekawe, że zespół, który się tym zajmuje pod kierownictwem Janosza Boki, czyli ministra do spraw europejskich, wykazuje daleko idącą jakąś taką atmosferę koncyliacyjną, że uda się doprowadzić wreszcie do zaproszenia Bałkanów Zachodnich we właściwy sposób do negocjacji, otwarcia tych negocjacji, przyspieszenia rozmów z Serbią, no bo to są postulaty, które występowały już dawno. No i wreszcie rozszerzenia ostatecznego strefy Schengen, jeżeli ona do tego czasu we właściwy sposób się nie rozszerzy. I to jest o tyle ciekawe, że to są dokładnie postulaty, jak wyciągnięte z ostatniej prezydencji sprzed lat 13. I to ma być, zupełnie tam jest kwestia dotycząca czy suwerenności, czy innych podmiotów w ogóle nie jest podnoszona. Natomiast jak to się ostatecznie, to będzie wielki zabieg PR-u, to znaczy udowodnienia Węgrom, i to jest ciekawe wyzwanie też komunikacyjne przed instytucjami europejskimi, bo zostanie bez wątpienia ta próba powzięta po to, żeby pokazać, że walka o suwerenność, taka jaką prowadzi ją Viktor Orban, daje Węgrom odpowiednią pozycję w Unii Europejskiej, będzie na pewno z rozmachem, mówię tutaj o odpowiednim anturażu na Węgrzech kolejnych szczytów, zapewne w przepięknych miejscach, na bogato, po to, żeby samym Węgrom pokazać, że ta polityka się opłaca, że Viktor Orban jest bardzo szanowany w Unii Europejskiej, no i że tutaj się pokrzyczy, a jednocześnie i tak wyjdzie na Orbana.
I pewnie tak będzie, oczywiście do tego tematu jeszcze wrócimy już w czerwcu. Bardzo ci dziękuję, Dominik Hej, autor książki Węgry na nowo.
Bardzo dziękuję.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.